dzisiaj piąty rozdział Księgi Ozeasza. Proszę bardzo.
Słuchajcie tego, kapłani, zważ na to domu Izraela i nakłoń ucha domu króla. Przeciwko wam bowiem jest sąd, ponieważ byliście sidłem dla mispy i siecią rozciągniętą na taborze. Owszem, udają się podstępnie na rzeź, ale ja ukarzę każdego z nich. Znam Efraima i Izrael nie jest ukryty przede mną, bo teraz, Efraimie, uprawiasz nierząd, a Izrael się splugawił. Nie chcą zmienić swoich czynów, aby się nawrócić do swego Boga, dlatego że duch nierządu jest wśród nich i nie poznali Pana. Pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, dlatego Izrael i Efraim upadną z powodu swojej nieprawości. Upadnie wraz z nim też Juda. Ze swoimi trzodami i swoim bydłem pójdą szukać Pana, ale go nie znajdą, bo odstąpił od nich. Sprzeniewierzyli się Panu, bo napłodzili obcych synów, a teraz miesiąc pożre ich wraz z ich dziedzictwami. Zadmijcie w trąbę w Gibea i w trąbę w Rama. Krzyczcie w Bet-Awen, wróg za tobą, Benjaminie. Efraim będzie spustoszony w dniu kary. Oznajmiłem wśród pokoleń Izraela to, co pewne. Książęta Judy stali się jak ci, którzy przesuwają granice. Wyleje na nich swój gniew jak wodę. Efraim jest uciskany i pokruszony sądem, gdyż chętnie chodził za rozkazem ludzkim. Dlatego będę dla Efraima jak mól, a dla domu Judy jak próchnica. Gdy Efraim zauważył swoją chorobę, a Juda swoją ranę, uciekł Efraim do Asyryjczyka i posłał do króla Jareb. Ale on was nie będzie mógł uzdrowić ani uleczyć waszej rany. Będę bowiem dla Efraima jak srogi lew, a dla domu Judy jak młody lew. Ja sam porwę i odejdę. Wezmę, a nikt mi go nie wydrze. Pójdę i wrócę do swego miejsca, aż uznają swoją winę i zaczną szukać mojego oblicza. W swoim utrapieniu będą mnie pilnie szukać.
Mm-hmm. Dziękuję. No to tradycyjnie. Mamy kolejny fragment z Księgi Ozeasza. O czym on jest? O czym jest ten fragment? Cały fragment. Przestrogą jest cały list, cała księga. Natomiast o czym jest ten konkretny fragment? Co on porusza, czego nie poruszają poprzednie? Co porusza ten fragment, czego nie poruszają poprzednie? O czym jest księga?
O niewierności Izraela.
Judy też. Tak. O tym między innymi jest. Natomiast
o tym, jak Bóg upomina, jakby, że Bóg doprowadzi do takiego stanu, że w końcu będzie, że wróci Izrael do Niego różnymi sposobami.
O wierności Bożej, niewdzięczności człowieka. Dokładnie tak. O tym jest ta księga. I mówi o niewdzięczności Bożej na przykładzie Izraela. ale mówi też o wdzięczności, o łasce Bożej, o wielkości, o chwale Bożej. I ten fragment też się w to wpisuje. Natomiast jak zauważycie, to no ten podział na rozdziały, to tak, on, tak oryginalnie go nie było. Natomiast tu ktoś tak wcześniej dzieląc to, po prostu podzielił to na takie fragmenty, które zaczynają jakąś nową myśl. I ona się pojawia, bo to jest wiele wypowiedzi proroka. I ten fragment też wpisuje się w ten podział. I zobaczcie, o czym mówi ten konkretny fragment. Na co on kładzie nacisk. Tydzień temu co było głównym tematem? Na co był położony nacisk tydzień temu? Co w tamtym fragmencie zauważyliśmy?
Że Bóg wytoczył sprawę, był oskarżycielem i sędzią, mm-hmm. i wytyka im bunt mm-hmm. swoim ludowi. A oni zuchwale mm-hmm. podążali swoją ścieżką.
Tak.
I teraz też wytyka kolejne.
Pan wnosi grzechy. Skargę, tak? Zarzuca im krzywoprzysięstwo, kłamstwo. Mm-hmm. Czyli najpierw zakwestionowanie Słowa Bożego,
prawda.
Które się przeradza w złe postępowanie. Mhm. Czyli najpierw zła mowa, potem złe postępowanie, zły obyczaj. I to prowadzi Izrael z chwały w hańbę. Mhm. Więc tak to się zaczyna i tak to się kończy. I nadziei na zmianę nie ma, ponieważ jaka postawa charakteryzuje Izraelitów, Izraela. Postawa uporu. Oni są uparci. Uparci w swoim postępowaniu, nie przyjmują żadnych informacji. Upór sprawia, że nie warto z nimi rozmawiać. Wtedy Bóg mówi, to w takim razie zostawcie ich. Po prostu ich zostawcie. I czasami właśnie jest tak. Natomiast tutaj mamy kolejny przykład. Zobaczcie, od czego się zaczyna fragment?
Od oskarżenia...
Kogo?
Kapłanów. Tych, którzy powinni...
Tak, zauważcie, że oskarżenie dotyczy każdego, który postępuje niewłaściwie. Natomiast tutaj jest doprecyzowane oskarżenie, ponieważ oskarżenie dotyczy kogo?
Kapłanów.
Kapłani i król kim byli? To było przywództwo narodu. To byli ci, którzy prowadzą. Oni prowadzą naród w jakimś kierunku. I oczywiście można powiedzieć, oni prowadzą, ale każdy ma decyzję, każdy sobie sam decyduje i wcale nie musi iść za nimi, tak? Ale jednak. Jednak jest tak, że jeżeli przywódcy mają autorytet i przywódcy wzbudzają postrach, to większość idzie za nimi. Po prostu tak jest. I to nie jest tak, że to było tylko w Izraelu. Dziś również tak jest i w Kościele Pana Jezusa Chrystusa też niestety tak jest. Dlatego jest odpowiedzialność pasterzy wtedy i odpowiedzialność pasterzy dziś. Bo tak po prostu jest. I oskarżenie dotyczy przywódców. I im zostaje zarzucona pewna postawa. Teraz tytuł dzisiejszej lekcji. Przykład idzie z góry, czyli o nieskutecznych metodach leczenia. Przykład idzie z góry, czyli o nieskutecznych metodach leczenia. I popatrzmy sobie na pierwsze cztery wersety. Czyli oskarżenie jest skierowane do kapłanów i króla. I co jest zapowiedziane?
Sąd.
Sąd, tak? Dla nich. Za co?
Byli sidłem dla mispy.
Tak, tu siedłem. Mamy takie tajemnicze słowa. Sidłem dla mispy i siecią rozciągniętą na taborze. Mispa była miejscem, gdzie oddawano cześć Bogu, jednym z miejsc świętych. Tabor natomiast, to są, tak mi się wydaje, tak myślę, że to są okolice Góry Tabor. To było też miejsce strategiczne. Tam się krzyżowały różne drogi handlowe również, ale też tam się wiele bitew rozgrywało. To było takie miejsce strategiczne. To była pojedyncza góra na płaskim terenie. I z jakichś powodów ono jest tu wymienione i niewykluczone jest, że miejsca te zostały wykorzystane w złym celu. W złym celu. I dalej jest napisane, owszem, udają się podstępnie na rzeź, ale ja ukażę każdego z nich. Podstęp jest źródłem postępowania i motywatorem tych królów i tego króla i tych kapłanów, czyli sąd ich czeka, można by powiedzieć, że za pociągnięcie ludu do bałwochwalstwa. Bo te miejsca, które powinny być miejscem kultu Pana, zostały zamienione w miejsca kultu bożków. Bo cały czas to jest przesłaniem całej księgi. I co jeszcze ich charakteryzuje, zobaczcie, ponieważ oni prowadzą lud. Oni prowadzą lud. Natomiast księga została napisana za czasów między innymi króla Achaza. Jeżeli sobie poczytacie historię króla Achaza, to on był królem, który był nieposłuszny Bogu, który wchodził w sojusze z okolicznymi królami. Jedni, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Juda i Izrael również prowadzili wojny między sobą. Żydzi walczyli ze sobą. Królestwo Północne z Królestwem Południowym walczyło i często, nieczęsto było tak, że do pomocy wzywano okolicznych. A problem był taki, że potem ci okoliczni zjedli jednych i drugich. I stąd, skąd miała przyjść pomoc, przyszła klęska. Ponieważ Bóg nie pozwolił na to. Czyli za pociągnięcie ludu do bałwochwalstwa upór i niechęć do zmiany postępowania. Zobaczcie, dlaczego? Bo duch nierządu jest wśród nich. Oni umiłowali to, co robią. Znajdują w tym upodobanie i twierdzą, że to jest dobre. Zostali oszukani. Bo jeżeli pamiętacie, mówiliśmy sobie o tym wcześniej, to Królestwo Izraela Północne popadło w bałwochwalstwo już na samym początku. Już na samym początku. Oni tylko coraz bardziej brnęli. Tam nie było ani jednego dobrego króla. Jeżeli w Królestwie Judy to się zmieniało jeszcze. Był dobry, zły, dobry, zły, dobry, zły, zły, dobry. Było kilku dobrych królów. O tyle w Królestwie Północnym byli sami źli. To królestwo brnęło w grzech, coraz bardziej się w nim pogrążają. Więc duch nierządu jest wśród nich. Ich upór i niechęć do zmiany postępowania uniemożliwiają jakąkolwiek nadzieję, udaremniają jakąkolwiek nadzieję na zmianę. Ponieważ tak jak opamiętanie zaczyna się od przywództwa, tak też i upadek bardzo często również zaczyna się od przywódców. I popatrzcie dalej, 5-11 werset. Czyj upadek Bóg zapowiada?
Efraima i Judy.
Efraima i Judy, czyli i północy, i południa. Południe również upadnie. A co będzie źródłem?
Pycha.
Pycha i nieprawość. Zobaczcie, że pycha jest tym, co powoduje w swojej konsekwencji upadek. Nie na darmo Salomon napisał, że pycha idzie przed, a wyniosłość ducha poprzedza ruinę. I tu nieprawość i pycha Izraela to jest to, co spowoduje ich upadek. Dlaczego? Popatrzcie dalej. Werset 6. Co jest napisane tutaj w szóstym wersecie? Co?
Ze swoimi przodami, swoim bydłem pójdą szukać Pana, ale go nie znajdą.
Będą szukać Pana.
Bo odstąpił od nich.
Ale go nie znajdą. No to jak to jest z tym opamiętaniem? Pójdą szukać Pana, ale go nie znajdą, bo od nich odstąpił. Za tydzień szerzej o tym powiemy, bo następny rozdział daje odpowiedź na to pytanie. Będą szukać Pana, ale go nie znajdą, bo Pan ich opuścił, zostawił ich, ponieważ wcześniej co jest powiedziane? Zostawcie ich. Zostawcie ich. Jak oni trwają w uporze i nic do nich nie trafia, to zostawcie ich. Pan ich zostawił. Nie, że ich opuścił zupełnie i nigdy do nich nie wróci. Ale w tej sytuacji czasami, bo czasami jest tak, że trzeba kogoś zostawić. On musi czegoś doświadczyć, on musi coś przeżyć, jak to mówimy, musi dostać w kość, żeby coś zrozumiał. Bo nic do niego nie trafia. I to jest sytuacja, w której staje Izrael. Oni muszą dostać w kość. I Bóg to wie. Ale Bóg mówi, że Bóg ich zostawił, tak? Pan mówi, zostawili. Ale Ozeasz to pisze. A Ozeasz mówi tą informację do kogo? Do słuchaczy, czyli do nieposłusznych. Oni wiedzą, że Pan ich zostawił. Niestety nie chcą tego przyjąć. To czasami jest tak, że coś się do kogoś mówi, tłumaczy się, mówi, wydaje się, że on no słucha. Ale on słucha i on słyszy, ale nie słucha. I wydaje się, że oczywiste kwestie, oczywiste rzeczy, które się przemawia, które powinna przemówić i dać do myślenia, sprawić, że nastąpi zmiana postępowania, one są bezproduktywne. Dlaczego? Bo ktoś słyszy, ale nie słucha i nie przyjmuje do wiadomości. Dlaczego? Bo pycha jego jest tak ogromna, że ona nie pozwala mu tego przyjąć. Wysokie mniemanie człowieka o sobie samym, który trwa jednocześnie w grzechu, nie pozwala mu tego przyjąć. I on oczywiście szuka Pana, ale nie szuka go na Bożych warunkach, a na swoich. Nie w taki sposób, jak Bogu się to podoba. Czyli będą szukać Pana, ale go nie znajdą, bo Pan ich opuścił. Dalej co jest napisane, zobaczcie.
Sprzeniewierzyli się Panu.
Sprzeniewierzyli się Panu, czyli przeciwstawili mu się. Nie tak robili, jak on od nich oczekiwał. Jakie grzechy ich wydały owoce? Jaki owoc wydały ich grzechy? Zobaczcie. Sprzeniewierzyli się Panu, bo napłodzili obcych synów, a teraz miesiąc pożre ich wraz z ich dziedzictwem. Jak się pojawił w Izraelu grzech? Co się stało takiego w narodzie, że poszli za bożkami?
I zaczęli się wiązać z okolicznymi ludami.
Zobaczcie sędziów, trzeci rozdział. Sięgnijmy do początków. Trzeci rozdział sędziów, 5-7 wersetu.
Tak więc synowie Izraela mieszkali pośród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Hitwitów i Jebusytów. I brali sobie ich córki za żony, a swe córki dawali ich synom i służyli ich bogom. I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana. Zapomnieli o Panu, swym Bogu, i służyli Baalom i Dajom.
Tak. Takich przypadków, i teraz popatrzcie proporcje, bo można powiedzieć, okej, to skoro Żydzi wchodzili w związki z tymi kobietami, kobiety z mężczyźni z kobietami z Izraela, to powinno być tak, że te narody konwertowały się na wiarę żydowską i wszyscy wielbili Boga Izraela. Były i takie przypadki, ale jeśli policzycie sobie w historii Izraela, ile było tych przypadków, a ile tych, to te można policzyć na palcach jednej ręki. A tych były tysiące. Bo to jest reguła. Że kiedy prawda zderza się z kłamstwem i prawda się nie chroni, to prawda przechodzi na stronę, ten, kto wierzy w prawdę, przechodzi na stronę kłamstwa. I to jest zasada. sprzeniewierzyli się Panu. Dlaczego? Bo nie zachowali Jego zaleceń. Oni byli być światłem dla tych, którzy ich otaczają. A nie przechodzić na stronę grzechu. Bóg wiedział, co mówi, dając taką radę. Ale oczywiście trzeba się przyznać, że tak się zrobiło. Tu natomiast nie ma miejsca na przyznanie się do winy. Więc zapowiedź spustoszenia Judy i Izraela jest nieuchronna. To, ta zapowiedź się stanie. To się stanie faktem. Bo czego nie usłuchali? Kogo nie usłuchali, a kogo słuchali? 11 werset. Słucham? Poszli za poradami ludzi, a nie Boga. Ponieważ w czasie, kiedy Izrael funkcjonował, było wielu fałszywych proroków, którzy obiecywali gruszki na wierzbie, jak to się mówi. Obiecywali, że wszystko będzie dobrze. Dawali rady, ale to nie były rady Pana. Dlaczego? Dlaczego nie poszli za Bogiem? Bo co wcześniej czytaliśmy? Co tydzień temu było?
Odrzucili Jego prawo.
Odrzucili Boże zasady. Już na samym początku, tworząc nowe miejsce kultu. Kiedy nakaz był taki, że tylko w Jerozolimie, tylko tam, gdzie stała świątynia, tylko tam było miejsce kultu, a i ono zostało zbezczeszczone. Ale tworzenie drugiego miejsca kultu, tworzenie bożków, robienie bóstw z kamienia, drewna, złota, żelaza, nie było nakazem Bożym. I popatrzcie dalej, 12-14 werset. Nagle co się okazuje? Co Bóg mówi? 12. Bóg mówi co? Będę dla Efraima jak mól, a dla domu Judy jak próchnica. Co robi mól? Niszczy wszystko w domu, tak? A próchnica? Tak samo. Niszczy. Niszczy od wewnątrz. Niszczy od wewnątrz. Niszczy od wewnątrz. Zjada i nie działa szybko. To jest konsekwentne, sukcesywne niszczenie. I Bóg mówi, ja w ten sposób będę napominał Izraela. I teraz co? Zauważą to, czy nie? Zauważą to, czy nie? Zauważą to, tak? I teraz normalną, właściwą postawą co powinno być?
Pokuta.
Skrucha, tak? Powrót do Pana. Ale powiedzieliśmy sobie wcześniej, znaczy my nie powiedzieliśmy, jest napisane, że co przeszkadza takiej postawie?
Pycha.
Pycha. Pycha przeszkadza, żeby szczerze przyznać się, tak, jest źle. Ale jest źle i trzeba coś z tym zrobić. Zgadza się? Więc co będzie robione? Co prorok zapowiada? Widzą swoją złą sytuację, tak? Więc co? Każdy swoją widzi. Szukają gdzie pomocy? W ludziach szukają pomocy. I jak sobie popatrzycie na historię, to tak też było, że pomoc miała przyjść od Syrii, a Syrii... Przeczytajmy sobie ten jeden fragment może z drugiej Księgi Kronik, 28 rozdział, 16-20. To jest taki ciekawy... Tam jest kilka fragmentów, bo ja też nie będziemy czytać całej historii Izraela i tych królów, tak? Ale jest jeden fragment, który jak gdyby moim zdaniem trafia w punkt w tej sytuacji. Druga Księga Kronik, 28. Jeśli się nie pomyliłem, no ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Druga Księga Kronik, 28 rozdział, 16-20. 28 rozdział, od 16-20.
Te
czasie król Achaz posłał do królów Asyrii prośbę o pomoc. Znowu bowiem Edomici nadciągnęli, pobili Judę i uprowadzili jeńców. Ponadto Filistyni wtargnęli do miast na równinach i na południu Judy i zdobyli Bet-Szemesz, Ajalon, Gerdot, Soko i podległe im miejscowości oraz Timnę i Gibzą z podległymi mu miejscowościami i tam zamieszkali. Pan bowiem poniżył Judę z powodu Achaza, króla Izraela, gdyż obnażył on Judę i przewrotnie zgrzeszył wobec Pana i przybył do niego Tiglat-Pilser, król Asyrii, który go raczej ucisnął, a nie wspomógł.
I jeszcze jeden werset.
Bo choć Achaz wziął skarby z domu Pana, z domu królewskiego oraz od książąt i dał to królowi Asyrii, ten go nie wspomógł.
Była próba leczenia choroby na swój sposób. Pomoże, jest silny. On przyszedł i zamiast pomóc, to jeszcze ograbił. Bo wziął zapłatę, najemnik bierze zapłatę i zamiast pomóc, to odstępuje. Ale kasa wypłacona. Czyli próba leczenia się i zapobieżenia nieszczęściu, które prorok zapowiada, czyli utracie niepodległości. Idziemy po pomoc do Asyryjczyków, ale efekt jest taki, że jest po tym jeszcze gorzej. Dlatego, że próby ratowania się nie przynoszą skutku. Dlaczego? Bo Pan podjął decyzję. Tam czytaliśmy. Pan ośmieszył, poniżył króla. Poniżył go. Bo Bóg ma inny plan.
Można dalej przeczytać o królu Achazie właśnie z tego rozdziału.
Tak?
Można bardzo ciekawie.
No to przeczytaj jeszcze, jeśli tam.
A w czasie największego ucisku król Achaz grzeszył jeszcze bardziej przeciwko Panu. Taki to był król Achaz. Składał bowiem ofiary bogom z Damaszku, którzy go pokonali. I mówił, ponieważ bogowie królów Syrii wspomagają ich, będę im składał ofiary, aby im nie wspomagali. Ale oni stali się przyczyną upadku dla niego i całego Izraela.
Czyli co chcą zrobić Żydzi w tym momencie? Jest świadomość klęski? Tak? Trzeba coś z nią zrobić. Ale trzeba zrobić to tak, żeby nie musieć pokutować. Żeby się nie przyznać do winy. Czyli będę radził się, ale żeby zachować twarz. Więc jest to forma odpowiedzialności przed Bogiem, ale ktoś od niej ucieka. Czyli życie na własnych zasadach jako forma ucieczki od odpowiedzialności. Oto ja nie będę się zastanawiał, dlaczego są te problemy. Ja muszę im zaradzić. Bóg nie pomaga. Szukam Boga, Bóg nie pomaga, więc będę robił po swojemu. Problem polega na tym, że tak jak mówi wcześniej prorok, całej tej postawie, całemu temu działaniu towarzyszy postawa pychy i przeciwstawienia się Bogu. Pycha jest źródłem nieszczęścia, pycha jest źródłem problemów tych ludzi. I niestety ona przechodzi z przywódców na lud. To, co Kasia przeczytała. Brak logicznego rozumowania. Dlaczego? Bo duch nierządu jest pośród nich. Duch bałwochwalstwa. Czyli co? Logika. Pokonali nas, to znaczy, że Bóg nas opuścił. A nie, że pokonali nas, no to teraz będę robił wszystko, żeby ich bogowie im nie pomagali. Brak logiki. Znaczy, oni widzą w tym logikę.
To jakby po swoim.
W, w, tym widać logikę, tak? Tylko że jest to logika pozbawiona pokory przed Bogiem. To jest logika pokrętna. Logika, która jest logiczna wtedy, kiedy nie chcę przyznać, że jestem nieposłuszny Bogu. Czyli ona usuwa Boga z mojego myślenia i wtedy to się staje logiczne. Okej, skoro przeglałem, tak, to moi bogowie są słabsi od tamtych, więc ja muszę im składać ofiary, żeby oni zdradzili tych, którym pomagają i zaczęli, żeby bogowie zdradzają, bogowie są raz tym wierni, raz tym, bo ofiara tu jest większa, tu jest mniejsza. Typowo ludzkie myślenie. I typowo ludzka postać bożków. Ale nie ma w tym Boga Izraela. Nie ma w tym Boga Jahwe, który jedynie sprawiedliwy jest. Ale taka logika ma jeden niepodważalny atut. Ma jeden niepodważalny atut. Jaki? A tu w cudzysłowie.
Usprawiedliwianie się.
Nie, tam nie potrzeba się usprawiedliwiać. Tam można zachować status quo. A to dla ludzkiej pychy jest jak woda na pustyni.
Uczynki.
Uczynki, tak, one to są uczynki, tak? Ale ona pozwala zachować swoje ja. To ja decyduję, na jakich warunkach chcę funkcjonować i co ja zrobię, żeby wygrać. Nie ma w tym Boga Izraela. Dlaczego? Bo gdyby był Bóg Izraela, to ta logika jest nielogiczna, jest absurdalna. Ponieważ Bóg mówi, nie ma innych bogów obok mnie. Komu będziecie się kłamiać? Kamieniowi? Drewnie? Przecież one nie mogą chodzić, mówić. Ale to mówi Bóg. I wtedy trzeba by było przyznać, że ten Bóg ma rację. Że On mówi prawdę, że jedynie to jest słuszne i wtedy przystawić tą logikę, to co mówi prawo, do tego, co mówił król Achaz. A przyszedł król i mu nie pomógł. Ograbił go, szukał go. Więc jak można szukać pomocy u kogoś, kto kłamie? Ale taka jest logika, kiedy nie ma bojaźni Bożej. Kiedy pycha zaślepia oczy i duch nierządu jest pośród nich. Ale zobaczcie, jak się kończy ten fragment. Bóg powiedział co? Nic ich nie uchroni. Bóg ześle im ratunek, ale kiedy?
Gdy uznają swoją winę i zaczną szukać.
W swoim utrapieniu.
Najpierw trzeba uznać, że Bóg Izraela się gniewa i słusznie. Bo łatwo jest mówić, że Bóg się gniewa, bo dwa pokolenia wcześniej źle zrobili. Ale trzeba uznać, że Bóg się gniewa, bo my źle zrobiliśmy. I wtedy Bóg przyjdzie na ratunek. Czyli jest potrzebna szczera skrucha, prawda w sumieniu. Bóg się przyznaje, jeśli jest prawda w sumieniu człowieka. Jeśli człowiek coś mówi prawdziwie, szczerze, bez wyrachowania. Bo jeśli jest w mowie człowieka wyrachowanie, to Bóg od razu je widzi.
Czy wtedy to jakby ta pycha ustępuje pokorze?
Słucham?
Ta pycha, co nie, która jakby taka jest widoczna, zamienia się jakby w pokorę, tak?
No nie, pycha nigdy nie zamienia się w pokorę.
Znaczy w sensie to jakby to by było właściwe.
Nie. Pycha, pokora zastępuje pychę. Nigdy pycha się nie zamieni w pokorę. Pycha zawsze będzie pychą i pokora zawsze pokorą.
Dobrze, chodziło mi o to, żeby ta pokora po prostu gdzieś tam zastąpiła tą pychę.
Kiedy człowiek sobie uświadamia swój stan, wtedy miejsce pychy może zastąpić pokora, ale nie musi.
O to mi gdzieś tam chodziło.
Bo Izraelici przez to, że prorocy im mówili, mieli świadomość, dlaczego ich to spotyka, ale nie chcieli przyjąć tego do wiadomości. I dzisiaj często jest też tak, że człowiek wie, że go spotykają problemy i wie, że robi źle, ale nie chce z tym skończyć I musi wybrać. Bo jeśli nie chce z tym skończyć, to musi znaleźć sobie tak zwaną nową rzeczywistość dla danej sytuacji, która ruguje z jego świadomości Boga i odpowiedzialność. I wtedy stwarza sobie nowy świat, nowe zasady i funkcjonuje, rozwiązuje problemy po swojemu. Ale jeśli tego nie zrobi, a przyjmie świadomość, że Bóg jest w centrum tego wszystkiego, wtedy jest nadzieja, bo wtedy Bóg mówi, że przyjdę. I wtedy miejsce pychy zajmuje pokora. Bo możemy stworzyć sobie nową, tak zwaną w cudzysłowie, rzeczywistość. I tak bardzo często ludzie robią. Kiedy coś im nie idzie nie tak, kiedy gdzieś dociera do nich, że może jest ktoś wyżej, kto może im pomóc, ale ich pycha nie pozwala im tego przyznać, wtedy żyją po swojemu i codzienność, uciekają w codzienność, żeby wyrzucić ze swojego życia to, co wieczne. Bardzo często tak się dzieje. Wnioski. Czy są jakieś wnioski z tej historii? Nie zastosowanie, nie praktyka dla nas, ale wnioski takie, które, z których potem można wyciągnąć jakieś takie praktyczne zastosowanie dla nas.
Polegać bardziej na Bogu niż na ludziach?
Słucham?
Polegać bardziej na Bogu niż na ludziach?
No, tak można powiedzieć też. To jest taki wniosek, jeden z kilku. Po kolei zobaczcie, co mamy na początku. Ponieważ nie da się spojrzeć na to proroctwo bez kontekstu historii Izraela, tego, co się działo za tych królów. To ten prorok, jak czytamy na początku, on działał i głosił Słowo Boże w konkretnym okresie historycznym. Przy samym końcu Królestwa Izraela. Popatrzcie, ci przywódcy, czy oni uważają, że robią źle? Nie. Z powodu tego, że duch ten nierządu, jak mówi prorok, jest pośród nich, to oni uważają, że co? Prorok do nich mówi, nie żyjecie zgodnie z Bogiem. A oni co? Uważają, że lepiej wiedzą, jak żyć. Czyli w swojej pysze ludzie uważają, że wiedzą lepiej od Boga, jak żyć. Lepiej wiedzą od Boga, jak żyć. Następny. Jaki wniosek jeszcze macie, prócz tych dwóch? Od czego uciekają ci, o których czytamy w tym fragmencie?
Ja bym powiedziała, że z tego fragmentu po prostu wyziera to, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg.
No tak, to prawda. Jest jeden prawdziwy Bóg.
Jakbyśmy my się nie okłamywali, nie wymyślali, to rzeczywistość jest taka, jaka jest.
Mam jeszcze taki wniosek, że w swojej pysze ludzie uważają lepiej od Boga, jak żyć. I co mu się podoba, a co nie. To ludzie kreują swoje życie duchowe bardzo często. Oni określają, co jest dobre w tym życiu duchowym, a co nie. Bo trudno powiedzieć, żeby oni nie wierzyli w nic. Ale często jest tak, że człowiek nie szuka odpowiedzi, jak żyć duchowo, tylko sam określa, jakie życie duchowe jego jest dobre, a jakie niedobre. Bogu, Bogom, najczęściej tym Bogiem wtedy staje się on sam, bo on sam musi mieć satysfakcję z tego, co robi. Czyli on określa, co się temu Bogu podoba, a co nie. Ale w takiej sytuacji Słowo Boże mówi, że nie znajdzie Boga, bo Bóg zostawił go. ponieważ w nim jest duch nierządu, czyli duch bałwochwalstwa. Duch bałwochwalstwa każe czcić wszystko dookoła, każdego Boga, tylko nie tego prawdziwego. A człowiek może sam sobie stać się Bogiem. I on wie najlepiej, co się Bogu podoba, a co nie. Bo ja tak czuję, bo ja tak wiem i tak jest dobrze. I to jest problem. Ponieważ źródłem takiej postawy jest pycha. W pysze swojej ludzie uciekają od odpowiedzialności, skupiając się na codziennym życiu i rozwiązaniu ich na własny sposób. Często są problemy. Skupiamy się na bardzo drobnych rzeczach, na bardzo małych, którym poświęcamy bardzo wiele czasu. Po co? Żeby ten czas zająć. Ponieważ w momencie, kiedy mamy czas, zaczynamy się zastanawiać nad swoim życiem. I często jest tak, że uciekamy w codzienność, żeby uciec od odpowiedzialności. Od odpowiedzenia sobie na fundamentalne życiowe pytania. Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Dlaczego jest tak i tak? Dlaczego jest tak i tak? Dlaczego te rzeczy, które robię, żeby rozwiązać problem, nie sprawdzają się? Ale brakuje w tym wszystkim, żeby stanąć przed Bogiem i nie uciekać przed odpowiedzialnością za swoje postępowanie. I stajemy się bardzo małostkowi, ponieważ małe, drobne rzeczy codziennego życia urastają u nas do rangi ogromnych problemów, którym poświęcamy bardzo wiele czasu, a to jest czas marnotrawiony. Po co? Żeby nie było wolnego czasu. W pysze swojej ludzie uważają, że mogą być przewodnikami innych. To ja jestem przewodnikiem i ja będę mówił, co jest dobre, a co złe. Ale Słowo Boże mówi, że odpowiedzialność przywódców jest ogromna. Tak jak to przysłowie mówi, że ryba psuje się od głowy, nie od ogona.
A jeszcze jest taki właśnie fragment, nie pamiętam, czy to z Biblii jest, czy ten, że ślepy nie może gdzieś tam
prowadzić. Tak, prowadzić ślepego, bo obaj spadną w dół. To Ewangelia jest. Natomiast ważne jest, żebyśmy pamiętali, że człowiek w swoim mniemaniu może wiele. Natomiast jeśli w jego postępowaniu nie ma Boga, to i ci, którzy za nim idą, doświadczą tego samego. Więc warto się zastanowić, co mówię, jak mówię, gdzie mówię, dlaczego mówię, bo może ktoś tego posłucha i wyciągnie błędne wnioski. W swojej pysze ludzie lekceważą prawo Boże i nakłaniają do tego innych, dając im zły przykład. W swojej pysze ludzie szukają własnych rozwiązań w problemach, bo nie chcą zrezygnować swoich grzechów. Takie rozwiązanie jest dobre, w którym nie będę musiał rezygnować ze swojego światopoglądu. Czyli zachowuję swoje status quo, swój poziom, swoją pozycję i będę rozwiązywał w ten sposób problemy. Ale to jest źródłem tego pycha. W swojej pysze ludzie nie pokutują nawet wtedy, gdy spotyka ich nieszczęście. Jest to nieszczęście, które jest konsekwencją z ich złych decyzji, tak jak ci królowie. Oni nie pokutowali. Im bardziej źle się działo, tym gorzej postępowali. Tym bardziej byli nieposłuszni. W pysze człowiek opiera się na złej lasce, jak to Słowo Boże nazywa Egipt, laską, która nie ma tej takiej, wiecie, na końcu oparcia. Ona jest ostra, że ręka się wbija. Mówi, to jest taka laska, w którą ręka wam się wbije. Bo taka jest pomoc człowieka. Ale pycha ludzka nie pozwala się ukorzyć, bo taka pomoc nie jest... Ona jest zastępstwem dla ukorzenia się przed Bogiem. I wtedy, jeżeli człowiek na takiego wsparcia szuka, to staje się często ofiarą swojego wsparcia. Ponosi konsekwencje tego. Ludzie w swojej pysze nie są w stanie uznać swojej winy, bo ich godność im na to nie pozwala. A ich los może się zmienić na lepsze tylko wtedy, kiedy uznają swoją winę i zwrócą się do Boga. I nie ma to znaczenia, czy to będzie Izrael, czy to będzie jakakolwiek pojedyncza osoba. Nie ma innej drogi. I warto też pamiętać, tak jak i we wtorek mówiliśmy o Bogu, który jest zazdrosny, tak? Warto o tym pamiętać, czy chcesz to przyjąć, czy nie chcesz tego przyjąć. Ale Bóg jest jak lew. Jeżeli On chwyci zdobycz, to nikt mu jej nie wyrwie. I nie ma człowieka, który by wyrwał z ręki Boga. I w tą dobrą stronę, ale i w tą złą. Bo przyznać się do winy to jest zarazem bardzo mała sprawa, a jednocześnie tak ogromna, że nie da się jej przeskoczyć. To się tak wydaje tylko, że cóż to jest? Nie. Czasami to jest nie do przeskoczenia, żeby przyznać się szczerze do winy. Czasami bronimy przyczółka, którego nie rozumiemy i nie wiemy. A robimy to tylko dlatego, że nie chcemy się przyznać, że tak, no pomyliłem się, źle zrobiłem. No faktycznie, źle, to źle było, no trzeba to zmienić. Tylko, że wtedy pycha mówi, ośmieszysz się. Będzie wstyd. Więc trzeba tak się ratować, żeby tego nie było. Tylko, że to nie ma ratunku. I taka była sytuacja Izraela. Ale również taka sytuacja może spotkać nas w życiu. Możemy się zacząć kierować dokładnie tymi samymi metodami. I taką samym myśleniem. Nie tylko siebie wprowadzając w błąd, ale też i innych. Bo zawsze się znajdzie ktoś, dla kogo jesteśmy autorytetem. Więc pamiętajmy, nieważne, w którym miejscu się znajdujemy, czy słucha nas 100 osób, czy słucha nas jedna osoba. Czy ktoś jeden ma szacunek dla tego, co mówimy, czy jest to cała aula. Odpowiedzialność jest taka sama. Zastosowanie w takim razie.
Jeszcze mam pytanie, mogę? Bo tak gdzieś tam z tyłu głowy mam pytanie o ten Tabor. Czemu też się nie pojawił w Nowym Testamencie? To o to samo w ogóle chodzi? W sensie też tam było miejsce przymienienie pańskie na górze Tabor.
No, ona stoi tam cały czas, więc tam dużo rzeczy się działo.
Ona też została wspomniana w Nowym Testamencie, bo to samo
chodzi. Góra Tabor jest jedna.
Dobra, okej. Okay. Dobra, no to
tylko... O drugiej nic nie wiem. Zastosowanie. Czy znajdujecie w tym zastosowanie dla siebie. W tej całej historii, która jest opisana, w tym przykładzie, czy znajdujecie zastosowanie dla siebie?
Nie lekceważyć ostrzeżeń Bożych i też nie załatwić spraw po swojemu. Nieposłuszeństwo bez Boga nie może się dobrze skończyć.
Jak? Jeszcze raz?
Nieposłuszeństwo bez Boga nie może się dobrze skończyć.
Co jeszcze? Czy uciekasz od odpowiedzialności w zrozumieniu, co jest wolą Bożą? Nie mówię, że zawsze, ale czy czasami uciekamy od odpowiedzialności, bo nie chcemy, ponieważ może to nas dużo kosztować. I może to kosztować to, że będziemy musieli zmienić zdanie, czy zmienić postępowanie, a ono może w bardzo dynamiczny i dalekosiężny sposób zmienić nasze życie. Już jako wierzących. I wtedy wolimy zachować to, co mamy, bo boimy się to stracić. I wtedy możemy uciekać przed odpowiedzialnością. Bo ta wola Boża może za dużo pozmieniać w naszym życiu, a my nie chcemy tego. Nam jest dobrze tak, jak jest. Ale to niekoniecznie musi być dobre. Ale żeby się dowiedzieć, to za dużo może być, za duże ryzyko. Możemy za dużo zapłacić. Więc wolimy nie. Czy nie ma przypadkiem czasami takiej postawy w naszym życiu? Czy starasz się zrozumieć wolę Bożą, jeśli zachodzi potrzeba dzielić się nią z innymi? Jak to robisz? Jakich szukasz rozwiązań w swoim życiu? Jakich rozwiązań szukasz? Nie jakich powinienek szukać, a jakich szukasz. Kolejne pytanie, może bardzo proste, ale uważam, że wcale nie. Czy potrafisz szczerze przyznać się do winy? Czy potrafisz to zrobić? Tak bez dyskusji, bez ale. Czy potrafisz odciąć to? Czy masz świadomość, że twoje postępowanie, a przede wszystkim twoje słowa, bo od słowa do czynu, nie od czynu do słowa, taka jest kolejność, od słowa do czynu. A jeszcze inaczej, od myśli poprzez słowo do czynu. Czy masz świadomość, że twoje postępowanie i słowa mają wpływ na innych? Czy masz tego świadomość? Nie żyjemy w próżni. Nie żyjemy w próżni. A jeżeli masz tą świadomość, bo może nie masz, może tylko wydaje ci się, że masz, to jak ta świadomość wpływa na ciebie? Czy to widać? Czy to słychać? Bo jeżeli mam świadomość, no to wtedy, jeżeli jest taka świadomość, że moje słowa, moje postępowanie mają wpływ na innych, to co jest logiczną konsekwencją takiego zrozumienia?
Zmiana.
Dlaczego zmiana? Może ktoś robi dobrze. Ale jaka jest konsekwencja?
Świadomość odpowiedzialności.
No ale jak ona będzie widoczna? Co będzie konsekwencją takiej świadomości?
Moja postawa i zachowanie.
To, co mówię i to, co robię, będzie przemyślane, tak? Jeżeli wiem coś, uważam coś, ale nie jestem co do tego przekonany, to powstrzymam się przed mówieniem tego, bo może się mylę. Tak? Może nie ma tego, może tak wcale nie jest. Nie mogę znaleźć potwierdzenia na to. Tak? Czyli masz świadomość odpowiedzialności, będziesz się zastanawiał, czy chlapać językiem byle co, czy jednak zastanowić się, ponieważ to, co mówię, może po kimś nie spłynąć, jak to mówimy. Więc jak ta świadomość na ciebie wpływa? Jeśli masz, to czy to ma na ciebie jakiś wpływ, czy tylko jest to wiedza, ale tylko wiedza akademicka? Wiem. I tyle. Więc jak ta świadomość na ciebie wpływa?
To ja tyle.
Chyba, że wy chcecie coś dodać. Czytajcie dalej, bo następny rozdział będzie bardzo ciekawy. On jest kontynuacją tego fragmentu. To cały czas jest sama lekcja. Jeśli nic, no to pomódlmy się. No jeżeli nic nie macie do zadania, to pomódlmy się.